Profesor Janusz Pasterski jest w studiu. Rozmawiamy po emisji reportażu pod tytułem Dynowski, Baczyński. Tak, o Adamie Czekańskim, 19-letnim żołnierzu Armii Krajowej. Mieszkańcu Dynowa opowiadali w reportażu jego krewni, ale także mieszkańcy Dynowa i Futomy, gdzie jest pamiętany i gdzie dba się o jego upamiętnienie, ale także dba się o literacką spuściznę, bo Adam Czekański był poetą. Panie profesorze, można powiedzieć, że był poetą w jakimś sensie spełnionym, bo mówimy o tym, że ta śmierć, taka wojenna śmierć, była śmiercią trochę przypadkową.
Ja bym chyba tak daleko nie zaszedł, żeby powiedzieć, że był spełniony, dlatego że widać w tym na pewno takie przyspieszone dojrzewanie artystyczne, choć ja tutaj usłyszałem tylko kilka takich wierszy, ale wydaje mi się, że można już wskazać jakąś taką artystyczną ewolucję. Natomiast no, mnie się wydaje, że ten człowiek, gdyby miał szansę kształcić się, rozwijać i żyć w taki normalny sposób, prawda, nie skażony wojną, pogardą, złem, tak najkrócej mówiąc, no to miałby szansę stać się naprawdę takim artystą czy pisarzem wielkiego formatu, dlatego że no, to oczywiście przypuszczenie, ale na podstawie talentu i języka, tak można powiedzieć.
Pokolenie Kolumbów, tak mówimy, i stąd też to porównanie do Baczyńskiego, Dynowski, Baczyński, tak mówią mieszkańcy Dynowa o Adamie Czekańskim. To pokolenie tragiczne.
Mówiąc o pokoleniu wojennym, mamy przede wszystkim na myśli tych poetów warszawskich i to najczęściej do nich stosuje się takie określenie pokolenie wojenne. A zatem Baczyński z jednej strony, Tadeusz Borowski, który też pojawił się w Warszawie nieco później, bo przyjechał z Kresów. Ale potem, kiedy znamy już literaturę, to myślimy sobie, ale przecież jeszcze Tadeusz Różewicz, który wcale z Warszawą nie był związany, ale przecież doskonale to doświadczenie wojenne oddawał. A jeśli szerzej jeszcze pomyśleć, to myślimy o kimś takim na przykład jak rzeszowianin Józef Szajna, który także stąd jako uczeń, właściwie licealista, został wywieziony do obozu w Auschwitz i też te doświadczenia w nim później dochodziły do głosu w sposób artystyczny, więc po to, żeby mówić o jakiejś generacji, iż stanowi pokolenie literackie, potrzebne są przynajmniej takie trzy czynniki. To znaczy pierwszy to jest ta wspólna data urodzenia i to generalnie mówimy o tym, że to jest początek lat 20. To jest, w uproszczeniu mówiąc, rok 1920, tak jak w tytule powieści Romana Bratnego, ale to przecież także te generacje nieco młodsze, jak w przypadku Adama Czekańskiego, rok 24, to są przecież bardzo podobne doświadczenia. Ale żeby generacja stała się pokoleniem literackim, potrzebne jest jeszcze przeżycie pokoleniowe. I tutaj na pewno tym przeżyciem pokoleniowym dla nich była utrata niepodległości, wybuch wojny, zetknięcie ze złem, cierpieniem i śmiercią. I to oczywiście tutaj bardzo mocno potwierdza się w biografii Adama Czekańskiego. I wreszcie po trzecie, to znaczy trzeba jeszcze znaleźć dla tych doświadczeń artystyczny wyraz, prawda? Czyli umieć to wyrazić artystycznie. Najczęściej poprzez literaturę się to dzieje, w tym przypadku poprzez poezję, ale słyszeliśmy też, że pisał odezwy, że podejmował taką refleksję, która mi się trochę kojarzy z
taką obywatelską.
Obywatelską właśnie. Też z tymi młodymi poetami sztuki i narodu warszawskimi, prawda, u których taka refleksja też się pojawiała, więc jest tu rzeczywiście, są takie analogie, które każą widzieć w Adamie Czekańskim taką łączność pokoleniową, mimo iż realnie tego kontaktu nie było.
Powiedział pan profesor, użył pan takiego sformułowania w pierwszej części naszej rozmowy, że Adam Czekański znajdował czas na pisanie. On miał rzeczywiście bardzo dużo zajęć tych takich w czasie wojny. Był żołnierzem Armii Krajowej, zajmował się kolportażem prasy podziemnej, przenoszeniem meldunków, pisał te odezwy patriotyczne. No i w tym wszystkim też jego życie, to takie prywatne, się toczyło. I też mówiliśmy o tym dojrzewaniu, takie przyspieszone dojrzewanie.
To jest zdumiewające, jak te realia i okoliczności wpływają na to, że młodzi ludzie, właściwie uczniowie, poznający świat, doświadczający tego świata, nagle tak szybko przekształcają się, nagle dojrzewają wewnętrznie, nagle te ich wypowiedzi, nie tylko te publicystyczne, powiedzmy, jak w tej odezwie, ale także te literackie, zyskują głębię, zyskują jakiś taki przemyślany sens. Znajduje się dla tego kształt językowy, znajduje się formę. Więc mnie się wydaje, że to jest jakiś fenomen też związany z tym trudnym czasem, że udawało się tak właśnie tych ludzi motywować.
I jeszcze na koniec to, o czym na początku mówiliśmy, że te poezje, te utwory Adama Czekańskiego czyta się i no, ten człowiek staje przed naszymi oczami. I te utwory brzmią bardzo świeżo, one nie trącą myszką.
Tak mi się wydaje właśnie, że... To też jest świadectwo tej oryginalności. Te pierwsze teksty tak mi się kojarzyły trochę z poetyką postskamandrycką. Nie tyle skamandrycką, co troszkę postskamandrycką. Ale w drugich zacząłem też dostrzegać taką dyscyplinę języka, taką koncentrację na sensie, taką troskę o zmysłowość. Więc trochę tak jakby te wpływy doświadczeń katastrofistów z lat 30. czy awangardy z lat 30. już też wpływały na niego. Więc to jest język bliski wrażliwości współczesnego człowieka.
Myślę, że do opowieści, do historii Adama Czekańskiego będziemy jeszcze wracać, bo są ludzie, którzy postanowili zadbać o spuściznę literacką Adama Czekańskiego i godnie go upamiętnić. Bardzo dziękuję za wizytę w studiu. Profesor Janusz Spasterski, literaturoznawca i poeta.
Dziękuję bardzo, dziękuję.
Ilustrację muzyczną wybrał dzisiaj Maciej Ignatowski, audycję zrealizował Jan Pielichowski, a całość przygotowała i opracowała Iwona Piętak. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia.